Ciężko bardzo żegnać przyjaciela, którego ścieżka życia przez tyle lat biegła tak blisko i równolegle. Gdy po raz pierwszy witałem się z Jurkiem Lerckim w sierpniu 1943 roku w konspiracyjnym lokalu Elektrownia na rogu Marszałkowskiej i Placu Unii Lubelskiej w Warszawie, nie myślałem, że blisko pół wieku później przypadnie mi smutny obowiązek pożegnania go na zawsze w sanktuarium tak odległym od kraju, a równocześnie tak bliskim, bo związanym z Polską imieniem i kultem jej jasnogórskiej patronki. Jerzy Lerski miał lat 22, gdy opuszczał swój rodzinny Lwów, aby go już nigdy więcej nie zobaczyć. Urodził się w mieście zawsze wiernym i sam pozostał mu wierny do końca. Nigdy nie pogodził się z utratą Lwowa, w którym spędził dzieciństwo i wychował się. Wojna przerwała mu naukę prawa na Uniwersytecie Jana Kazimierza na rok przed ukończeniem studiów. Już wtedy dał się poznać jako jednostka wybitna. Mając lat 21, stanął na czele polskiej młodzieży społeczno-demokratycznej. Jako zdecydowany demokrata występował w obronie kolegów pochodzenia żydowskiego, atakowanych i bitych przez skrajną prawicę. I sam przy tym porządnie oberwał. Już wtedy okazywał odwagę przekonań, bo organizacja, której przewodził, znajdowała się wówczas w mniejszości. We wrześniu 1939 roku zmobilizowany w stopniu podporucznika artylerii przeciwlotniczej dostaje się do niewoli sowieckiej. Udana ucieczka ocaliła go od losu, który czekał polskich jeńców z rąk NKWD. Przez Gorgany przedziera się na Węgry, z Węgier do Jugosławii, z Jugosławii do Włoch, z Włoch do Francji, do tej mety, jaką były odradzające się polskie siły zbrojne i macierzyste zgrupowanie artylerii przeciwlotniczej. W siedzibie rządu polskiego w Angers spotyka swego uniwersyteckiego kolegę Jana Kozielewskiego, który pod przybranym nazwiskiem Jana Karskiego działał już jako jeden z pierwszych kurierów i emisariuszy rządu generała Sikorskiego. Za namową Karskiego zgłasza się Lerski do służby kurierskiej, ale do kraju wysłany został dopiero z Anglii jako skoczek w połowie lutego 1943 roku. Pierwszy lot o mały włos nie skończył się na dnie Morza Północnego. Samolot z defektem obu silników z trudem powrócił do Anglii. Skok udał się przy następnym locie, który odbył się gdzieś w lutym 1943 roku. W połowie sierpnia 1943 roku łączniczka Magdalena, to był pseudonim późniejszego profesora Uniwersytetu Zofii Straszewskiej, namówiła mnie na spotkanie z emisariuszem Jurem, zapewniając, że jest to człowiek o wybitnej inteligencji, bardzo szerokich horyzontach, głęboki, poważny, od którego dowiem się, co mnie czeka w Londynie. Zdumiałem, gdy zobaczyłem przed sobą młodego człowieka o chłopięcym wyglądzie. Jur był tylko o 3 lata ode mnie młodszy, ale wyglądał najwyżej na 20 lat. A trzeba wiedzieć, że emisariusz w Londynie czy w Warszawie wywierał wpływ zupełnie nieproporcjonalny do swego stanowiska i wieku. Ale już po pierwszych kilku minutach zrozumiałem, dlaczego wybór generała Sikorskiego padł właśnie na Jura. Z oczu tego młodego emisariusza biła prawość, otwartość i zapał, który zdobywał mu z miejsca zaufanie rozmówcy. Od razu poczułem się tak, jakbyśmy się znali od lat. Wierzyłem mu ślepo, gdy w bardzo błyskotliwej analizie rozwinął przede mną panoramę polskiego Londynu. I po tej rozmowie nie dziwiłem się, że zarówno premier, jak przywódcy stronnictw w Londynie powierzali Jurowi swe największe tajemnice, przeznaczone wyłącznie dla odpowiedników i adresatów w kraju. Mieli zaufanie, że Jur tajemnicy nie zdradzi i nigdy nie uczyni z tego, co mu w zaufaniu mówiono, jakiegoś niewłaściwego użytku. Wśród tych adresatów byli działacze podziemnego żydowskiego bundu, ukrywający się w getcie, a także Żydowskiego Komitetu Narodowego. Wszystko to działo się zaledwie na kilka miesięcy przed powstaniem w getcie. Jur przywiózł dla nich pomoc pieniężną z Londynu i sam się z czołowymi działaczami zetknął. Izrael wynagrodził go za to po latach zaliczeniem do sprawiedliwych wśród narodów świata. Jerzy Lecki ma swoje drzewko w Yad Vashem. 7 miesięcy po naszym spotkaniu Lecki wyruszył przez Niemcy, Francję i Hiszpanię w drogę powrotną do Londynu. Jego opis przeprawy przez Pireneje, pokryte śniegiem i lodem, należy chyba do najbardziej wstrząsających opisów w naszej wojennej literaturze pamiętnikarskiej. Jerzy był wtedy dosłownie o włos od śmierci, białej śmierci, od wycieńczenia i zimna. Był to dosłownie przemarsz na krawędzi życia i śmierci. Gdy spotkaliśmy się znowu, wkrótce przed moim odlotem z Anglii do Polski, role odwróciły się. Tym razem w Londynie ja byłem tym, który informował Lerskiego o sytuacji w polskim Londynie i o polityce aliantów, a on mówił o sytuacji w Polsce podziemnej. Z naszych ówczesnych, dość częstych spotkań zapamiętałem 2 incydenty. Otóż Lerski urządził wspólny lunch, nas dwóch, z Arturem Greenwoodem, posłem do parlamentu, który stał na czele klubu parlamentarnego Labour Party. Należał do czołówki polityków brytyjskich, był starszym panem i uderzyło mnie, że Lerski traktował go jak za pan brat, jak równy równego, bez najmniejszego kompleksu niższości, mimo że miał wówczas lat 27. I zanotowałem także w myśli, że Greenwood nie tylko nie czuł się w jakimś stopniu urażony tą poufałością, ale najwidoczniej w świecie sprawiała mu ona przyjemność. A drugi incydent, który dobrze zapamiętałem, to było nasze wspólne wystąpienie w Ognisku Polskim w wielkiej sali przepełnionej naszymi rodakami z Londynu. Była tam chyba cała nasza ówczesna elita. Otóż Lerski i ja byliśmy niesłychanie przygnębieni waśniami, kłótniami, intrygami w tym polskim Londynie, które tak mocno odbiegały od tej jedności, jaka panowała w kraju w obliczu okupanta. I obaj apelowaliśmy wówczas jako głos kraju do tych ludzi, by mieli na oku przede wszystkim wspólne zagrożenia i konieczność wspólnego jakiegoś działania. Pamiętam, że przewodniczący był Zygmunt Nowakowski i że nasze słowa były przyjmowane z widocznym wzruszeniem, aczkolwiek nie łudziliśmy się, abyśmy mogli dokonać jakiegoś wielkiego przełomu wówczas. Następne nasze spotkanie nastąpiło, gdy po raz ostatni powróciłem z Polski do Londynu, tuż przed Jałtą. Lerski zajmował wtedy trudne i odpowiedzialne stanowisko sekretarza premiera Tomasza Arciszewskiego. Ten weteran rewolucji 1905 roku, członek bojowej organizacji PPS, zaczynał jako zecer w podziemnej drukarni, a kończył jako szef rządu Rzeczpospolitej w jednej z najtragiczniejszych chwil w jej dziejach. Ówczesny Londyn był dla Arciszewskiego światem zupełnie obcym. Miał wprawdzie oparcie w swoich towarzyszach z PPS, ale Lerski, znający świetnie angielski i Anglików, stał się czymś więcej niż sekretarzem. Nie tylko służył w razie potrzeby za tłumacza, przygotowywał przemówienia i oświadczenia po angielsku, ale stał się tak na co dzień zaufanym, nieoficjalnym doradcą premiera. Były to z pewnością najcięższe chwile w życiu ich obu. Patrzył Lerski z bliska na to, jak sprzymierzeńcy porzucali swego najwierniejszego sojusznika, którego reprezentował ten legalny i suwerenny rząd Rzeczpospolitej. Lerski był świadkiem najprzód faktycznego, a później oficjalnego wycofywania uznania temu rządowi przez rządy Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Francji i innych. Był świadkiem rozbicia polskiego obozu, przechodzenia ludzi na stronę Mikołajczyka powracającego do Polski albo przechodzenia ludzi wprost na stronę komunistów. Był świadkiem likwidowania polskich sił zbrojnych. Przeżywał atmosferę niczym niezasłużonej niechęci do zdradzonego sojusznika, który samą swoją obecnością burzył spokój sumienia zwycięskich mocarstw. Wraz z prezydentem, premierem i wiernymi przywódcami politycznymi i wojskowymi był to rząd ocalenia godności i honoru Polski. Spotkaliśmy się znowu w Waszyngtonie, gdy w roku 1952 znalazłem się tam po raz pierwszy jako dyrektor rozgłośni Polski RWE. Lord Lerski dokończył swe studia w Oksfordzie w Anglii, a potem zdobył doktorat na Georgetown University pracą poświęconą osadnictwu Polaków w Stanach Zjednoczonych po powstaniu listopadowym. Obok pracy naukowej Lerski reprezentował przez pewien czas Radę Jedności Narodowej w Waszyngtonie. Byłem pod wrażeniem jego szerokich kontaktów i tej niezwykłej łatwości nawiązywania ich na najwyższych szczeblach administracji i kongresu. Lerski nie utracił zainteresowania Polską, gdy wykładał na uniwersytetach w Pakistanie, Japonii i na Ceylonie. Listy, które w tym czasie wymienialiśmy, były poświęcone polskim sprawom. Po powrocie do Stanów był przez krótki czas redaktorem Dziennika Polskiego w Detroit. Gdy objął katedrę historii na Uniwersytecie w San Francisco, rozwinął działalność w Kongresie Polonii i był do niedawna prezesem Wydziału KPA Kalifornii Północnej i jednym z wiceprezesów Kongresu Polonii. Był wreszcie jednym z założycieli i czołowych działaczy Studium Spraw Polskich. W latach 70. Instytut Hoovera wydał jego doskonałą pracę po angielsku Herbert Hoover i Polska. 2/3 swego życia przyszło mu spędzić z dala od macierzystego kraju, ale wzrok miał zawsze zwrócony w tamtą stronę. Nie doczekał honorów, jakim chciał go obdarzyć Uniwersytet we Wrocławiu, dziedzic jego lwowskiej alma mater, zaliczając go w poczet swoich doktorów honoris causa. Obudził mnie dziś rano telefon z Warszawy, w której mówiono mi, że właśnie w dniu, w którym Lerski umarł, odbyło się posiedzenie zapowiadające podjęcie ostatecznej uchwały w sprawie przyznania mu doktoratu honoris causa i wyznaczenia daty uroczystości. Niestety tej nagrody Lerski już nie zdążył doczekać. Los był dla niego okrutny i niesprawiedliwy. Spotkały go wielkie nieszczęścia w życiu osobistym. A szczęście uśmiechnęło się do niego dopiero u schyłku życia, gdy w osobie swej żony Haliny znalazł towarzyszkę kochającą, troskliwą i bezgranicznie mu oddaną. Jeśli odchodząc spojrzał za siebie, na minione życie, miał prawo powtórzyć za apostołem. Bojowałem dobrym bojowaniem, do mety dobiegłem, wiarę zachowałem. Pochylamy czoła przed trumną emisariusza Jura, człowieka wielkiej prawości i szlachetności, który całym życiem chciał służyć Polsce. Żegnamy go modlitwą, aby Bóg miłosierny obdarzył go wawrzynem sprawiedliwości i przyjął go do swej wiekuistej światłości.